Gościem Poranka Wnet jest pan Antoni Macierewicz, były minister obrony narodowej, były minister spraw wewnętrznych, likwidator z wojskowych służb informacyjnych, przewodniczący Sejmowej Komisji do Spraw, Podkomisji do Ponownego Zbadania Wypadków, Wypadku Lotniczego. Dzień dobry, panie ministrze.
Dzień dobry, to jest państwowa komisja, ale to...
Państwowa.
Ale Sejm oczywiście ma tutaj znaczenie.
W kontekście, rozmawiamy w kontekście ustawy o Państwowej Komisji do Spraw Badania Wpływów Rosyjskich na Bezpieczeństwo Wewnętrzne Rzeczpospolitej w latach 2007-2020.
Niesłychanie ważna 2000, komisja, niesłychanie ważna decyzja.
2022, ale o tej komisji, o tym, co pan sądzi na temat i komisji, i wagi tej komisji, i protestu ze strony opozycji, powiedział pan w wywiadzie wtorkowym w Radiu Wnet. A teraz zajrzymy do aneksów, do raportu, jeśli pan pozwoli, bo tak żeśmy się umówili.
No bardzo, bardzo za to dziękuję, bo te aneksy są niesłychanie istotne. Od roku są dostępne opinii publicznej, więc bardzo dobrze, że pan je teraz przywołuje.
To prawda, wiele ciekawych informacji i zachęcam państwa do tego, żeby z tymi aneksami się zapoznać. Nazwiska, imiona, nazwiska, sytuacje, konteksty polityczne, ale zaczniemy może od omówienia tego dokumentu. To jest list ministra Grada, ministra skarbu w rządzie Donalda Tuska do Bogdana Klicha z 26 marca 2009 roku. Zacytuję fragment tego listu. Niezależnie od powyższego, zarząd Bumaru wskazuje, iż podjęte przez Ministerstwo Obrony Narodowej działania związane z umieszczeniem remontu samolotów w zakładach remontowych w Samarze mogą skutkować znacznym obniżeniem jakości usług, a tym samym stanowić poważne zagrożenie bezpieczeństwa lotów najważniejszych osób w naszym państwie, o czym spółka informowała pisemnie pana ministra, a także pana Zenona Kosiniaka-Kamysza, podsekretarza stanu do spraw uzbrojenia i modernizacji. Mając na uwadze powyższe, uprzejmie proszę pana ministra o zbadanie przedmiotowej sprawy. Panie ministrze, komentarz do tego dokumentu jest jaki?
No to jest kluczowy zupełnie dokument, dlatego, bo to przecież nie jest dokument opozycji, to nie jest dokument agenturalny, to nie jest żadna dezinformacja. Odwrotnie, to jest przecież dokument członka rządu, pana Donalda Tuska, który jasno mówi, że zmiana firmy, która ma dokonywać remontu samolotów Tu-154, którą to zmianę wymusili Rosjanie i ludzie związani z Rosjanami, ze służbami specjalnymi rosyjskimi, jest zagrożeniem dla życia pana prezydenta i dla życia tych, którzy będą lecieli tym samolotem, że mamy do czynienia z sytuacją, która może doprowadzić do tragedii. Do niej rzeczywiście doprowadziła. Ja jestem niesłychanie wdzięczny panu ministrowi Gradowi za to, że próbował doprowadzić do tego, żeby nie stało się to, co się stało. Był jedyną osobą, która tak jasno tę sprawę stawiała. Niestety ani pan Kosiniak-Kamysz, ani minister Bogdan Klich nie zareagowali odpowiednio. Pan minister Bogdan Klich podjął pewnego rodzaju działania, zwrócił się do służb specjalnych w tej sprawie, a służby specjalne, niestety, ówczesne, pracujące na polecenie pana Donalda Tuska służby specjalne, powiedziały, że nie, ta firma na którą zmieniono, jest znakomitą firmą, bo jej szefem jest najbliższy przyjaciel pana Putina, w związku z tym to jest firma, która gwarantuje bezpieczeństwo. No coś niesamowitego zupełnie, coś szokującego, pokazującego, jak ta formacja ówczesna była otwarta na stronę rosyjską, wspierała stronę rosyjską i wspierała Putina.
Rozumiem. rozumiem, że to jest jeden z tych dokumentów, który trafi do Państwowej Komisji do Spraw Badania Wpływów Rosyjskich na Bezpieczeństwo Polski. Bo
on, jest dostępny, on jest jawnym dokumentem zawartym w załącznikach raportu.
Bo z tego listu ministra Grada wynika, że cały ten przetarg, czy to zapytanie ofertowe było ustawką.
Fikcją, tak,
było ustawką, w której też uczestniczył ten podmiot rosyjski, bo Bumar współpracował z jakimś podmiotem rosyjskim w Moskwie i Bumar został, i ten podmiot rosyjski też w ostatnim momencie powiedział, że nie dostarczy dokumentów. Bumar zgłosił się do, stwierdził, że tydzień, który dał minister na rozpatrzenie oferty, to za krótko, czy nie może dłużej. Odpowiedź była, że nie, czyli wtedy to wszystko też w jakiś sposób się zaczęło.
Bumar został wyeliminowany po to właśnie, żeby samolot był modernizowany, naprawiany w firmie zależnej od Putina, żeby mógł być kontrolowany przez ludzi, którzy przez Stany Zjednoczone wówczas byli uważani za środowisko związane ze służbami specjalnymi i z mafią, i żeby to zagrożenie mogło być uskutecznione. Niestety tak to wygląda. Trzeba spytać pana Bogdana Klicha, dlaczego podjął taką decyzję. Trzeba spytać, a nazwiska są znane i będą przekazane komisji, dlaczego ludzie ze służb specjalnych reklamowali właśnie tę zmianę, bo oni ją reklamowali. Dlaczego uważano, że pan Putin jest gwarantem bezpieczeństwa, gdy było dokładnie odwrotnie.
W tym przetargu, w tym zapytaniu ofertowym więcej jest znaków zapytania, w którymś z dokumentów przeczytałem, że też zmieniła się cena tego wszystkiego z 46 milionów na 56 milionów i ktoś się pytał, a dlaczego wzrosła. Odpowiedzi na te pytania nie znalazłem, tak jak nie znalazłem odpowiedzi ministra Klicha na list ministra Grada. Chyba grzecznie jest odpowiadać ministrowi napisał mnie list, odpowiada na ogół pismem, czy tak nie jest?
No ma taki obowiązek, a to chodziło, pan mówi o wzroście pieniędzy dla Politelektronik. Politelektronik, którą kierował funkcjonariusz służb rosyjskich. W związku z tym nie ma wątpliwości, że chodziło o to, żeby dać więcej pieniędzy ludziom od strony rosyjskiej.
Inny typ dokumentów w aneksach to jest oczywiście cała sekwencja przygotowań do obchodów rocznicy katyńskiej. Pokazanie tego wszystkiego, w jaki sposób delegacja, na czele którego stał prezydent Lech Kaczyński, była traktowana.
Tak, dokładnie jest tak, jak pan mówi, ta delegacja była pozbawiona wszelkich gwarancji bezpieczeństwa i to jest najstraszliwsze, dlatego że nie sprawdzono lotniska, nie sprawdzono możliwości bezpieczeństwa, wyeliminowano fundamentalną zasadę, która jest zdefiniowana przez Ministerstwo Obrony Narodowej, mianowicie nie było zapasowego samolotu, który musiał być. Po prostu nie zagwarantowano podstawowych norm bezpieczeństwa dla prezydenta Rzeczypospolitej. Wyeliminowano te wszystkie możliwości. Zresztą pan Donald Tusk zeznał w sądzie, że od momentu, kiedy rozdzielono wizyty, że od tego momentu wszystkie służby zajmowały się już tylko jego bezpieczeństwem, a w żaden sposób nie pracowały dla zagwarantowania bezpieczeństwa pana prezydenta Lecha Kaczyńskiego, bo ważna była jego wizyta. Czyli rozdzielenie wizyt, bo przecież przedtem oni mieli razem polecieć do Katynia, rozdzielenie wizyt zrealizowane na żądanie pana Putina miało bardzo istotne znaczenie. Chodziło o to, żeby pan prezydent był poddany zagrożeniu i niebezpieczeństwu.
Tak, a na marginesie trzeba przypomnieć tą walkę samolotową, którą prowadził Donald Tusk z prezydentem Lechem Kaczyńskim, właściwie za każdym razem, kiedy prezydent Lech Kaczyński wybierał się w jakąś podróż zagraniczną, była sprawa samolotu i za każdym razem, kiedy ten samolot się znajdował, prezydent miał pretensje między innymi do ministra obrony narodowej.
To To prawda, jest zeznanie w tej sprawie współpracowników pana Donalda Tuska, jednego z jego posłów, który właśnie tak referuje sytuację działania pana Donalda Tuska, iż wydawał dyspozycję, by za wszelką cenę uniemożliwić prezydentowi korzystania z samolotu, i w tej sprawie wyciągał konsekwencje wobec pana ministra obrony narodowej, żeby tutaj on gwarantował, aby prezydent nie mógł lecieć samolotem, żeby musiał się w inny sposób rozwiązywać ten problem. Można powiedzieć, że pan Donald Tusk robił wszystko, żeby pan prezydent nie mógł brać udziału w obradach Komisji Unii Europejskiej. To o to chodziło, żeby, krótko mówiąc, tylko i wyłącznie Donald Tusk był reprezentantem Polski, a prezydent Rzeczypospolitej nie mógł swojego stanowiska, które było związane z obroną polskiego bezpieczeństwa energetycznego, przedstawiać Komisji Europejskiej.
I pamiętamy to słynne artykuły, które ośmieszały prezydenta Lecha Kaczyńskiego, że chodzi o krzesełko, że nie ma krzesełka i na tym krzesełku, i to w ogóle jest taki człowiek pazerny, który chciałby władzy, a przecież tutaj Donald Tusk dobrze reprezentuje interesy Polski.
Jeżeli można, panie redaktorze, to jest bardzo ważne, co pan mówi, dlatego, bo przypomnijmy, że w materiale przekazanym przez ataszat ze strony rosyjskiej do właśnie przedstawicieli państwa polskiego było jasno powiedziane, że Rosjanie oczekują, że prezydent Kaczyński będzie krytykowany, że prezydent Kaczyński będzie, tak powiem, pokazywany jako osoba nieodpowiedzialna, i rzeczywiście taką propagandę przeciwko panu prezydentowi rozpoczęto.
I teraz dwa ważne konteksty, bo to nam czasami ucieka, mianowicie 2008, czyli inwazja rosyjska i próba zdobycia Tbilisi, czyli wojna rosyjsko-gruzińska i postawa prezydenta Lecha Kaczyńskiego, zresztą też to jest związane z lotem, z samolotem, to też jest kontekst lotniczy w tym wszystkim, to jest jedna, a druga rzecz to jest 2009 rok, 1 września, wystąpienie prezydenta Lecha Kaczyńskiego w obecności prezydenta Putina i pani kanclerz, kiedy powiedział: Katyń to jest zbrodnia ludobójstwa, tak, i no to są dwa konteksty, i w tych dwóch kontekstach odbywają się, i to jest być może istota, odbywają się te rozmowy na temat energetyki, na temat tego, czy Polska będzie uniezależniona od rosyjskich dostaw ropy i gazu, czy też nie.
To prawda, ale jeszcze do tego musimy dodać jeden element, dlatego, bo on ma niesłychane znaczenie, mianowicie próba zamachu na pana prezydenta w Gruzji. Warto o tym pamiętać. Ta próba zamachu miała bardziej strzelanie do pana prezydenta ze strony rosyjskiej na granicy terenów, które były okupowane przez Rosję w 2008 roku, i na granicy terenów kierowanych, nadal podporządkowanych rządowi gruzińskiemu. Otóż to było o tyle istotne, że Rosjanie w ten sposób sprawdzili, jak zachowają się polskie służby specjalne i jak zachowają się polscy politycy. Warto przypomnieć, że wtedy kpił właśnie z tego pan prezydent Komorowski, kpiła wszystkie media rządowe i kpiły także służby specjalne, które w raporcie specjalnym, który został dokonany w związku z tym wydarzeniem, po prostu powtarzali tezy rosyjskie, powtarzali tezy gazet rosyjskich, dezawuując pana prezydenta i dezawuując możliwość, że był jakikolwiek zamach. A ten zamach naprawdę był i był przygotowaniem do tego, co się stało później nad Smoleńskiem.
To zacytujmy Bronisława Komorowskiego: jaki prezydent, taki zamach. To chyba był tytuł w gazecie wyborczej. Ale problemy energetyczne, umowa gazowa i ta walka, którą była walka Donalda Tuska z prezydentem Lechem Kaczyńskim o to, co i gdzie będzie budowany i kto będzie dostarczał gaz i ropę do Polski.
I co więcej, w jakim zakresie, dlatego, bo pan Donald Tusk dążył do tego, żeby wydłużyć ten okres dostaw ze strony rosyjskiej. rosyjski.
Do 37 roku.
Do 2037 roku, a warto pamiętać, że cena za te dostawy była wyższa niż ceny, które płacili Niemcy na przykład. Czyli krótko mówiąc, tutaj nie było żadnej korzyści finansowej, już abstrahuję od uzależnienia od Rosji, ale także finanse były dla Polski bardzo niekorzystne i zrezygnowano wcześniej z Baltic Pipe, zrezygnowano z możliwości sprowadzania gazu z Norwegii, a z taką diagnozą ze strony pana Donalda Tuska, że przecież jest układ gospodarczy z Rosją i on jest wystarczający, w związku z tym nie ma potrzeby, żeby z Norwegią kręcić. Czyli krótko mówiąc, nie było żadnej dywersyfikacji. Odwrotnie, cała energetyka polska, także elektryczność, ponieważ były rozmowy mające doprowadzić do tego, żeby Polska wspierała budowę elektrowni atomowej pod Królewcem. Cała energetyka, miało być uzależnione od strony rosyjskiej i w tej sprawie pan prezydent był, tak powiem, eliminowany z możliwości przeciwstawienia się właśnie takiej polityce.
A miał do tego narzędzia, żeby się przeciwstawić, znaczy mógł zawetować.
Ustawowo miał takie, czyli... miał takie narzędzia, próbowano za wszelką cenę go z tego wyeliminować. To jest raport pana ministra Naimskiego, który pokazywał, jakie negatywne konsekwencje dla Polski byłyby, gdybyśmy zostali uzależnieni od rosyjskiej energetyki. Tak się niestety stało.
I w tym kontekście prezydent Lech Kaczyński prowadził, można powiedzieć, własną politykę energetyczną, koncepcja budowy słynnego rurociągu, który miał połączyć Odessa, Brody, Płock i Gdańsk. Ropa naftowa miała płynąć z Azerbejdżanu. Kazachstan był zainteresowany. Były spotkania na najwyższym szczeblu, chyba krakowskie spotkania. I ta cała koncepcja została zastopowana i do tej pory, oczywiście teraz jest trudniej ją zrealizować, ale do tej pory gdzieś plany tego przedsięwzięcia gdzieś są w jakichś szufladach.
No, ma pan rację, powstała specjalna spółka, która miała Sarmacja to budować, o nazwie Sarmacja. Warto pamiętać, że byli państwa bałtyckie, były z tym związane, były bardzo zaangażowane w to i była nawet otwartość ze strony części Komisji Europejskiej na te działania, ale tutaj Donald Tusk uniemożliwił to.
Tak jak podpisując rozmaite porozumienia z Rosją, naruszył stosunki polsko-litewskie, bo Litwini byli poszkodowani, bo w momencie, kiedy Polska współpracuje z Rosją, to państwa bałtyckie są oddzielone od struktury energetycznej czy Unii Europejskiej, czy w ogóle pozbawione jakiejkolwiek możliwości działania.
Dokładnie tak właśnie jest, dlatego, bo chodziło o to, żeby zwiększyć potencjalną zależność państw bałtyckich od Rosji. Taka była intencja. Polska miała być sojusznikiem Rosji, zarówno przeciwko państwom bałtyckim, jak i przede wszystkim przeciwko Ukrainie. Warto sobie zdawać sprawę z tego, że pierwsza rozmowa pana premiera Donalda Tuska ze stroną rosyjską w 2008 roku, no według tego, co relacjonuje pan minister Sikorski, zawierała propozycję rosyjską wzięcia udziału w rozbiorze Ukrainy. W rozbiorze Ukrainy.
Ale na czym ta koncepcja polegała?
No, według tego, co powiedział pan Sikorski, na wzięciu udziału Polski w działaniu Rosji przeciwko Ukrainie.
Te wszystkie działania, bo to, co właściwie to mnie zaskoczyło, to jest dokument również w aneksie, czyli ten projekt powołania wspólnych, daleko idącej współpracy wojskowej między Polską a Rosją. To jest tak, że mieliśmy stworzyć jakiś wspólny korpus pokojowy, że miała być i wymiana informacji, i w ogóle nie wiadomo co jeszcze.
Nie tylko wymiana informacji, nie tylko wspólne ćwiczenia, nie tylko trwałe wspólne informacje, ale przede wszystkim, słusznie pan to sformułował, mianowicie podjęcie decyzji o tym, że Wojsko Polskie będzie brało udział wspólnie z Wojskiem Rosyjskim w interwencjach militarnych, zwanych pokojowymi, ale w interwencjach militarnych. Miejmy świadomość, że Rosjanie różne interwencje nazywają pokojowymi, te na Ukrainie zbrodnie też nazywają pokojowymi. W związku z tym próba doprowadzenia do tego, a taki projekt rzeczywiście został podpisany, został zaakceptowany w marcu 2010 roku, a podpis miał paść w maju 2010 roku. Na szczęście szok i zarzuty, że mieliśmy do czynienia z zamachem, sprawiły, że chociaż były nadal prowadzone negocjacje w tej sprawie, to już zawrzeć tego układu rząd Donalda Tuska nie mógł.
A czy jest tak, że po 10 wracamy do rozmów na temat energetyki, czy że po 10 kwietnia 2010 te rozmowy energetyczne nabrały jakiegoś przyspieszenia? Jest taki list w aneksie chyba generała Siczyna, który mówi jedno zdanie, to są kondolencje, a w drugim zdaniu od razu pragmatyczne, no to co panowie, kiedy podpisujemy nasze umowy gazowe?
Co więcej, ten list jest listem z 10 kwietnia. To jest list 10 kwietnia, w którym się przechodzi do porządku dziennego nad zbrodnią smoleńską, a przede wszystkim podkreśla się, że ta zbrodnia otworzyła możliwość zrealizowania tej polityki uzależnienia polskiej energetyki od Rosji, którą forsowała Rosja, na którą się zgadzał Donald Tusk.
Ale jest ten...
A podpisywał pan wicepremier.
A padło w liście ministra Grada nazwisko Kosiniak-Kamysz. Tata prezesa PSL-u, czy brat prezesa PSL-u, czy przypadkowa zbieżność nazwisk?
Nie przypadkowa, to jest rodzina.
W strukturach władzy. Dobrze, to ta rodzinna wycieczka. No dobrze, to jest jeszcze z aneksów oczywiście wynika to, o czym pan minister wielokrotnie mówił, to znaczy w jaki sposób Rosjanie prowadzili śledztwo i w jaki sposób Rosjanie właściwie traktowali wszystkich polskich przedstawicieli, którzy mieli cokolwiek, nie dawali im wglądu w dokumenty, nie mogli uczestniczyć w procesach śledczych, nie mogli zadawać pytań. Od początku postawa Rosjan była właściwie wroga w stosunku do tych, którzy chcieli badać przyczyny, realnie badać przyczyny katastrofy.
Tam była pewnego rodzaju dwoistość, dlatego że ta wrogość była realizowana przez przedstawicieli pana Putina. Jeżeli chodzi o przedstawicieli służb wojskowych, to w pierwszych dniach była pewnego rodzaju otwartość. Było wspólne spotkanie, posiedzenie prokuratorów polskich i rosyjskich, których prokuratorzy rosyjscy dawali kompetencje prokuratorom polskim. Przedstawiciel służb wojskowych zgodził się na to, żeby stworzyć wspólną komisję, tak jak zakładała umowa z 93 roku, ale równocześnie pan Donald Tusk wspierał Putina, który zmierzał do tego, żeby przyjąć konwencję chicagowską, która oddawała Rosji wszystkie kompetencje. Co więcej, pan Donald Tusk, przecież jego przedstawiciele, zgodzili się na to, żeby w tej komisji nie było przedstawicieli NATO i nie było przedstawicieli Unii Europejskiej, którzy zgłosili się i chcieli brać w tym udział. Nie wzięto ich w żaden sposób pod uwagę, chociaż Rosjanie mieli świadomość, że będą musieli temu się podporządkować. Tutaj kluczową rolę odegrała decyzja Donalda Tuska, żeby mianować pana Edmunda Klicha szefem, przedstawicielem polskich ekspertów i jego wysłał. Nie wysłał żadnych wojskowych pierwszego dnia 10 kwietnia, tylko wysłał ludzi z służb cywilnych, badających cywilne katastrofy, którzy nie byli kompetentni w takiej sytuacji i nie byli brani pod uwagę, ale co więcej, pan Edmund Klich od początku zakładał, że to była wina polskich pilotów i od początku zakładał, że nie można badać i nie można oskarżać strony rosyjskiej za to, co się w rzeczywistości stało. Są bardzo liczne tutaj w załącznikach informacje ze strony ludzi, Polaków, którzy uczestniczyli w tych badaniach, że Edmund Klich zakazywał jakichkolwiek badań, na które by nie zgadzali się Rosjanie.
Ale jest też ta rozmowa dosyć skomplikowana między ministrem Klichem a Edmundem Klichem, gdzie właściwie minister obrony narodowej ma jakiś żal do Edmunda Klicha o to, że napisał, że winę ponoszą Rosjanie za to, co zdarzyło się.
To jest niezwykły dokument z 16 kwietnia 2010 roku, który Edmund Klich wysyła do Bogdana Klicha. Dokument wykonany przez eksperta meteorologii, który pokazuje, że Rosjanie są winni całego tego dramatu, bo nie zamknęli lotniska i w związku z tym to oni ponoszą odpowiedzialność za śmierć pana prezydenta. Ale Edmund Klich, wysyłając ten dokument, jak się okazało, nie znał tego dokumentu i był zszokowany, gdy minister Bogdan Klich oskarża go, jak pan może przekazywać nam dokument mówiący już teraz, tak szybko o tym, że winni są Rosjanie. Nie można tak szybkim terminie podejmować decyzje antyrosyjskie. Pan Bogdan Klich ewidentnie wykonuje polecenia Donalda Tuska, iż Rosjanie mają być chronieni, że Rosjan nie można oskarżać.
A znalazł pan, bo być może taki dokument jest, odpowiedź na pytanie, dlaczego w taki sposób premier Tusk się zachowywał, dlaczego przekazał to śledztwo, dlaczego konwencja...
Nie tylko śledztwo, także postępowanie, bo tutaj, jak wiadomo... Często przedstawiciele Donalda Tuska mówią, prokuratura prowadziła odrębne śledztwo, ale postępowanie i pisanie raportu zostało przekazane stronie rosyjskiej. Polacy nie mieli żadnych kompetencji w badaniach, Polacy nie mieli żadnych możliwości napisania raportu. To wszystko oddano stronie rosyjskiej. Co więcej, Edmund Klich, który był osobą, która przekazała taki punkt widzenia, później od 23 kwietnia ostrzega Donalda Tuska, że kontynuacja takiej polityki będzie dla Polski negatywna, że trzeba mieć świadomość, że konwencja chicagowska zabiera Polsce jakiekolwiek możliwości badania dramatu smoleńskiego.
To jeszcze raz użyję słowa kontekst międzynarodowy. To były czasy, w których rządził w Stanach Zjednoczonych prezydent Obama, który zdecydował się na reset stosunków z Rosją. Był chyba 17 września 2009 roku. Dowiedzieliśmy się o tym, że nie będzie w Polsce tych rakiet patriotów, że nie będą, że Amerykanie się z tego wycofują, panie ministrze?
No ale nie zupełnie tak. Równocześnie przecież sprawa bazy antyrakietowej, mająca chronić Polskę przed rakietami rosyjskimi, chociaż zmieniono formułę, która miała być osłabiona, ale jednak Amerykanie byli zdecydowani budować tę bazę. Tylko pan Donald Tusk odmówił i nie zgadzał się na to, żeby ją budować. Dopiero zaczęliśmy realizować ten projekt w 2016 roku, wtedy, kiedy władza objęło Prawo i Sprawiedliwość, a ja kierowałem Ministerstwem Obrony Narodowej. Ale przepraszam, jeszcze jedną rzecz chcę powiedzieć, bardzo zasadniczą, bardzo dziękuję za tę możliwość przedstawienia tych załączników. One mają olbrzymie znaczenie także w perspektywie obecnej ustawy, dlatego, bo zawierają pełen materiał dowodowy pokazujący, że zbrodnia smoleńska była skutkiem walki przeciwko polityce energetycznej i niepodległościowej pana prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Żeby mieć tego świadomość, że do tej zbrodni doszło dlatego, że pan Putin uznał, iż trzeba wyeliminować za wszelką cenę formację niepodległościową i szefa formacji niepodległościowej pana Lecha Kaczyńskiego, że jeżeli on nadal będzie rządził, jeżeli on nadal będzie odgrywał istotną rolę, to wtedy polityka rosyjska zmierzająca do tego, żeby uzależnić całą Europę od energetyki rosyjskiej i od dominacji rosyjskiej nie będzie mogła być zrealizowana, że Polska blokuje tę imperialną politykę rosyjską. Stąd morderstwo smoleńskie.
Państwowa komisja będzie miała bardzo trudne zadanie. Czy pana zdaniem powinno być tak, że od tych wątków powinna rozpocząć swoje działania?
No, to zobaczymy, jak będzie kształt personalny komisji. Jesteśmy jeszcze przedtem, ale nie ma wątpliwości, że mamy podstawowe problemy. To jest właśnie problem energetyki, to jest właśnie problem likwidacji wojska i uzależnienia także w wymiarze wojskowym od strony rosyjskiej. No i wreszcie to jest właśnie kwestia związana ze zbrodnią smoleńską i jak dotąd, mam nadzieję oczywiście, że w tamtych sprawach ten materiał dowodowy też jest bardzo szeroki. Tutaj praca pana Cęckiewicza daje taką wielkie szanse w tej materii, ale jak dotąd to najpełniejsze materiały pokazujące przestępstwa pana Donalda Tuska są właśnie związane z zbrodnią smoleńską. Tutaj mamy jednoznaczne, bezdyskusyjne oceny jego przestępstwa, oddania tego postępowania stronie rosyjskiej, co było złamaniem polskiego prawa i działaniem na rzecz wsparcia Rosji i ukrywania przestępstwa morderstwa ze strony rosyjskiej.
Ale czy tego nie można nazwać, bo można się nie zgadzać z definicją tego, co jest polską racją stanu, czyli nie można tego nazwać po prostu politycznym błędem albo czymś, z czym się po prostu obóz niepodległościowy nie zgadza. Donald Tusk był premierem, prowadził politykę, uważał, że stosunki polsko-rosyjskie powinny być jak najlepsze, więc chciał się porozumieć z premierem Putinem, czyli przełożyć to na język taki zwykły, czy nie?
No to jest interesujący punkt widzenia, który pan formułuje. Tak pan Bratkiewicz mniej więcej podchodzi do tego,
kto to jest pan Bratkiewicz?
No, główny doradca pana Sikorskiego, jeden z najważniejszych urzędników Ministerstwa Spraw Zagranicznych w tamtym czasie, który właśnie tworzył taką ideologię, prorosyjską ideologię w wymiarze globalnym, jeżeli tak można powiedzieć, uważając, że perspektywa przyszłości to jest związanie Polski z Rosją, związanie Polski z sojuszem rosyjsko-niemieckim. W związku z tym tak, rzeczywiście nie ma wątpliwości, że w tym kierunku szedł pan Donald Tusk, tylko że ten kierunek zakładał de facto ograniczenia, nawet likwidację polskiej niepodległości. W związku z tym może pan powiedzieć, że polityka antyniepodległościowa jest polityką, którą trzeba by brać pod uwagę. Ja uważam, że w żadnym wypadku.
Ale jakie są tego konsekwencje? Bo jeżeli ktoś chce pozbawić Polskę niepodległości, no to wtedy jest premierem Rzeczypospolitej, to co? Panie ministrze, to co w takich wypadku
No i dlatego nie został wybrany później premierem, przegrał wybory, dlatego, bo Polacy są formacją niepodległościową. Naród polski jednoznacznie w tej sprawie ma, tak powiem, swój punkt widzenia i uświadomiony, w jakim kierunku działał Donald Tusk i w jakim kierunku dzisiaj chce działać, bo przecież ten marsz, z którym mamy mieć do czynienia 4 czerwca, to jest marsz właśnie agenturalny. To jest marsz, który ma chwalić prorosyjską politykę Donalda Tuska. Mamy przecież świadomość, że układ z 1989 roku, układ okrągłego stołu, miał najważniejszym punktem tego układu było to, że ci, którzy będą w Sejmie, wybiorą pana Wojciecha Jaruzelskiego na prezydenta Rzeczypospolitej, czyli zbrodniarz stanu wojennego będzie prezydentem Rzeczypospolitej. To była istota Okrągłego Stołu. To była istota układu z 89 roku. A pan Donald Tusk chce, żeby teraz w 4 czerwca Polacy reklamowali, popierali tamtą decyzję o wyborze, o oddaniu władzy Wojciechowi Jaruzelskiemu.
Tylko tyle, że ci, którzy przyjadą do Warszawy, to nie przyjadą po to, żeby manifestować swoje poparcie dla prezydenta Putina, tylko przyjadą pod innymi pretekstami, że rząd Prawa i Sprawiedliwości zawłaszczył państwo, że w państwie się dzieją niepokojące rzeczy, że ustawa łamie, nie wiem, podstawowe reguły państwa prawa, no to wszystko będzie wypowiedziane z mównicy, która zresztą powstaje, scena właśnie na Placu Zamkowym. Nie wiem, czy zauważył pan minister, że krakowskie przedmieście jest udekorowane flagami Unii Europejskiej, Polski i flagą Warszawy.
Tak, nie zauważyłem, nie jechałem krakowskim przedmieściem do pana. Ale bardzo jasno chcę powiedzieć, że przecież mamy tutaj do czynienia z działaniem, które powtarzam raz jeszcze, które jest działaniem antypolskim. To jest reklama polityki z 89 roku, polityki okrągłego stołu. Co więcej, ta ustawa o komisji nie jest ustawą, która w jakikolwiek sposób narusza możliwości wyborcze, która w jakikolwiek sposób kwestionuje możliwość wybierania poszczególnych osób. Ona w ogóle nie dotyczy problemu wyborów. Ona, ta w tej ustawie, osoby, które współpracowały z Rosją i są agenturą rosyjską, mają mieć zabroniony dostęp do broni, mają mieć zabroniony dostęp do informacji niejawnych i mają być zabronieni, aby operować, dysponować publicznymi pieniędzmi. W żadnym wypadku nie zabrania im się kandydować. W żadnym wypadku nie zabrania im się możliwości brania udziału w Sejmie czy w Senacie.
O tym rozmawialiśmy z panem ministrem we wtorek. We wtorek też pytaliśmy pana ministra, czy ma pan kogoś, albo myśli pan o kształcie komisji, czy sam by pan wszedł do tej komisji. Ja myślę, że ma pan minister swojego faworyta, jeśli chodzi o przewodniczącego komisji.
Szanowni Państwo, sprawy personalne są kwestiami, które trudnymi. Będą, nie wiem, czy trudnymi, nie, moim zdaniem łatwymi, jeżeli, jak wiadomo, jeżeli opozycja weźmie udział w tych wyborach, to ma zagwarantowaną odpowiednią ilość osób w tej komisji. Tutaj jest wszystko zrobione zgodnie z prawem, zgodnie z proporcjami parlamentarnymi i mam nadzieję, że jak najszybciej te wybory zostaną zrealizowane. Komisja zacznie działać, bo ona jest niezbędna dla bezpieczeństwa Polski. Z tego musimy sobie zdawać sprawę. Jest w pewnym sensie zamknięciem tej decyzji, jaką podjęliśmy w 92 roku, czyli rozpoczęciem lustracji pokazywaniem właśnie, agentury.
Właśnie do tego chciałem dojść w tej rozmowie. 4 czerwca 92 rok jest oczywiście premier Janoszewski, ministrem spraw wewnętrznych jest Antoni Macierewicz, a szefem Urzędu Ochrony Państwa kto wtedy był?
Piotr Naimski.
Właśnie, Piotr Naimski, który przez cały ten okres III Rzeczpospolitej właściwie podejmuje rozmaite decyzje, jeśli chodzi o bezpieczeństwo energetyczne.
Koncentruje się w sprawie bezpieczeństwa energetycznego, tak.
Polski, jemu zawdzięczamy tak szybką budowę Baltic Pipe. Nie było wiadomo, czy się uda do października 2022
roku. Warto pamiętać, mimo tego, że kolejne rządy mu przeszkadzały, a rząd Millera nawet cofnął decyzję w sprawie Baltic Pipe, którą przygotował minister Naimski.
To w tej relacji to bym przypomniał takie. Moskiewskie pieniądze, umowa z 92 roku, kiedy Lech Wałęsa poleciał do Moskwy i chciał podpisać umowę z Rosją wbrew woli rządu Jana Olszewskiego.
Ale warto pamiętać, jaką umowę? Umowę, żeby nasza zachodnia granica została, tak bym, podporządkowana rosyjskim służbom specjalnym. O to chodziło.
że w bazach rosyjskich będą spółki rosyjskie i że mieszkania dostaną...
Spółki rosyjskie, które były kierowane wówczas przez służby specjalne.
Tak, zresztą pewne do tej pory w Rosji taka reguła została. Tam się niespecjalnie. Potem podpisanie umowy gazowej przez Henryka Goruszewskiego, rok 93. Potem sprawa związana z Olinem i Józefem Oleksym, która nie wiem właściwie czym ona się zakończyła, ale to nie na temat. No i potem zerwanie porozumienia z Norwegią. To chyba była pierwsza decyzja rządu Leszka Millera w 2001 roku. O tych innych zdarzeniach rozmawialiśmy z panem ministrem. No rzeczywiście, 4 czerwca przed nami, a potem...
Znaczy jest, nie ma wątpliwości, że pan Donald Tusk chciałby teraz powtórzyć 4 czerwca 1992 roku. Krótko mówiąc, ten układ, który teraz realizuje, ma na celu obalenie rządu Prawa i Sprawiedliwości, tak jak wtedy został obalony rząd Jana Olszewskiego, tylko że teraz mu się to nie uda, dlatego, bo formacja patriotyczna jest teraz już zorganizowana, zjednoczona i zdecydowanie działająca na rzecz bezpieczeństwa Polski i rozwoju gospodarczego Polski.
Pan minister Antoni Macierewicz jest gościem Poranka Wnet. Panie ministrze, teraz ma pan wybór, albo zostanie pan w studio, bo redaktor Jan Bogatko czeka już z korespondencją z Anysą, a może ma do pana ministra też jakieś pytania, ale żeby je usłyszeć, trzeba założyć słuchawki, które są tutaj. Dzień dobry, panie redaktorze.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu, dzień dobry panu ministrowi. Oczywiście pytań miałbym setki, więc to by nie starczyło na ten program. 4 czerwca to jest bardzo interesująca data. Niemieckie media mówią, że Lex Tusk grozi demokracji i właśnie 4 czerwca będzie wielka demonstracja na rzecz obrony demokracji, czego nie dodaje, że chodzi mu o demokrację socjalistyczną, przymiotnikową, bo nie o bezprzymiotnikową przecież mu chodzić może. Frankfurter Allgemeine Zeitung zwraca... Komisarz Sprawiedliwości Didier Reynders wyraził we wtorek wyjątkowe zaniepokojenie faktem podpisania przez prezydenta Polski ustawy w kwestii zbadania wszelkich powiązań z Rosją poprzednich rządów w Polsce. I to jest oczywiście, to głębokie zaniepokojenie wynika najprawdopodobniej z faktu, że komisarz Reynders nie przeczytał tej ustawy i w związku z tym nie wiedział o tym, że przewiduje ona system odwołań od zapadłych orzeczeń przed sądami w Polsce. To jest po prostu machineria propagandowa, która ruszyła w szalonym tempie i która ma na celu jedno, o czym przed wyborami w Polsce wiemy, a mianowicie doprowadzenie do pełnej destabilizacji przed wyborami i do sprawienia, by wreszcie polityk, którym cieszy się wielką opinią pozytywną w Berlinie, w Brukseli i w Paryżu, stanął na czele rządu. To się wydaje oczywiście dość dużą mrzonką, ale po prostu nie z powodu takich mrzonek prowadzono większe operacje polityczne w Europie. Niemcy mają w ogóle pewien problem, no bo tutaj musi z jednej strony dojść do jakichś zmian w Polsce, jak oni chcą, ale z drugiej strony sami nie wiedzą, czy uda im się utrzymać ten rząd, który teraz jest w Berlinie przy władzy. Co wynika z prostego faktu, że na łeb, na szyję spadają notowania rządu Scholza, który nie cieszy się opinią. Jest to najgorszy rząd w powojennej historii Niemiec, tak się często o tym pisze. No i do tego wszystkiego jeszcze partia AfD wyrównała swoje szanse w wyścigu do urzędu kanclerskiego, można tak powiedzieć, zrównując się z SPD, a więc 18% poparcia. Tego się nikt by tak nie dał dawno temu nie spodziewał. Jak to będzie wyglądać, to oczywiście czy to oznacza, że rząd upadnie w Berlinie? Nie, raczej nie upadnie, bo te rządy w Berlinie nie upadają. To wszystko toczy się tutaj bardzo powolnie i mozolnie i one mają do spełnienia swoją misję dziejową i ta misja dziejowa niekoniecznie zgadza się z misjami dziejowymi państw członkowskich Unii Europejskiej, ale z drugiej strony często zastanawiam się nad tym, jeżeli wszyscy atakują tak bardzo Polskę to ze strony Unii Europejskiej, to pytanie się rodzi, na ile Unia Europejska jest dla Polski dobrym rozwiązaniem? Czy uda się doprowadzić do demokratyzacji Unii Europejskiej, czy nie? Jak się nie uda, co zrobić? Ale to są pytania, na które oczywiście niemieckie gazety, niemieckie media raczej nie odpowiedzą. Wszystkie media niemieckie oczywiście mówią o tym, jak zagrożona jest demokracja w Polsce, mówi o tym Tagesschau. Czy to jest komisja przeciwko opozycji, pyta się telewizja niemiecka. No tak, no oczywiście wszystko musi być przeciwko opozycji, tylko to, co służy demokracji, co służy jakimś wysiłkom na rzecz wyjaśnienia sytuacji, jak to się stało, że Rosjanie mieli taki wielki wpływ na Polskę. Nie wiem, ale chyba Niemcy nie pamiętają tych zdjęć zarówno z Molo w Sopocie, gdzie obaj przyjaciele Putin i Tusk rozmawiają o czymś, o czym nie wiadomo, a co chciano by się pewno dowiedzieć, co było tematem tych rozmów, czy też zdjęcia ze Smoleńska, gdzie uśmiechnięty Tusk rozmawia również z Putinem. Chciano by się dowiedzieć, na czym to wszystko polega. Chciano by zbadać wiele różnych bardzo dziwnych decyzji podejmowanych przez poprzednie rządy w układach między Rosją a Niemcami. Między Rosją taka, jaka ona jest i pamiętamy chyba wszyscy o tym, jak wtedy mówiono o fobii antyrosyjskiej ze strony PiS-u. Dzisiaj był zarzuca oczywiście, że jest to partia absolutnie prorosyjska, promoskiewska, proputinowska i która sprowadzi Polskę na manowce. Kto i kiedy chce sprowadzić Polskę na manowce, dowiemy się o tym 4 czerwca.
Powiedział redaktor Jan Bogatko. Panie redaktorze, w ekspresowym tempie korespondencja z Zanysy, jest godzina 9:00. Za chwilę do studia wejdzie Jakub Duszak, a właściwie już schodzi. Panie redaktorze, miłego dnia. Jakub, niespecjalnie powinieneś te dźwięki, bo mamy gościa wiadomości, jak widzisz na załączonym obrazku, a do ministra Antoniego Macierewicza jest jeszcze kilka pytań. Usiądź, bardzo cię proszę, usiądź. Zaczniemy wiadomości po Bożemu, bo jest godzina 9:00, a potem pozwolisz, że będziemy mieli gościa wiadomości i zamiast wiadomości kilka pytań jeszcze zadam panu ministrowi, korzystając z okazji, że jest w studio. Jakubie, dzień dobry.
Dzień dobry.
No to zaczynamy ten nowy format wiadomości.
Dzień dobry, minęła 9:00 w tym wydaniu wiadomości. Komisja do spraw badania wpływów rosyjskich, a katastrofa smoleńska, komentarz Antoniego Macierewicza. Polska proponuje Litwie współpracę wojskową oraz Marine Le Pen oskarżona o działanie na rzecz Rosji. Jakub Duszak, zapraszam.
Wiadomości wnet. I korzystamy z tego, że pan minister Antoni Macierewicz jest w studio, bo we wtorek powiedział pan o procesie, że jedzie pan do sądu. To był proces kogo, kto pana o co oskarżał, jak się ten proces zakończył?
No, ten proces się jeszcze nie zakończył. Ten proces trwa. To jest proces między panem Blaskiem a mną. Pan Blasek sfałszował materiał ekspertyzy firmy Smolgis, która jednoznacznie stwierdzała, że i stwierdziła na podstawie badań zdjęć, że były dwie eksplozje, dwa wybuchy, że one są identyfikowalne na terenie wrakowiska, a pan Lasek w raporcie Millera zapisał, że ta ekspertyza stwierdza, że to były pożary, a nie wybuchy. No więc to jest po prostu sfałszowanie i to sfałszowanie mu przeszkadza. Uważa, że uzyska uzyskał od sądu wyrok przeciwko mnie, ale myślę, że to będzie wyrok jednak przeciwko niemu.
To Jakubie pozwoli, że jeszcze jedno pytanie zadam o 92 rok. Wizyta Lecha Wałęsa, ale to, co się działo przed wizytą, to posiedzenie Rady Ministrów, na której minister Skubiszewski został zobowiązany przez ministrów, żeby pokazać te aneksy do umowy z Rosją. Pan minister pamięta dramatyzm tej sytuacji?
Znaczy, cała sytuacja była rzeczywiście dramatyczna. Ona była dramatyczna także dlatego, że w czasie, gdy pan Lech Wałęsa dążył do tego, żeby być osobą decydującą o rozmowach ze stroną rosyjską, przyszła informacja ze służby kontrwywiadu ówczesnego do mnie jako do ministra spraw wewnętrznych, stwierdzająca, że Rosjanie dysponują materiałami wskazującymi na to, że Lech Wałęsa był współpracownikiem służb specjalnych. No i z tego wynikało, że może być przez nich tymi informacjami szantażowany. Z tą sprawą poszedłem do pana Lecha Wałęsy, dwukrotnie z nim rozmawiałem, ostrzegając go, że być może nie jest najlepszym pomysłem, by on prowadził te negocjacje w sytuacji, gdy Rosjanie mogą go szantażować, że byłoby lepiej, gdyby sprawę swojej współpracy ze służbami komunistycznymi po prostu ujawnił, wytłumaczył i żeby ta sprawa została załatwiona. No niestety pan Lech Wałęsa się na to nie zgodził, a w drugiej rozmowie okazało się, że za drzwiami stoi i słucha tego wszystkiego pan Wachowski. W związku z tym szanse na to, żeby przekonać Wałęsę, były żadne, bo Wachowski decydował o jego stanowisku.
No to było przed jego wylotem do Moskwy?
To było przed wylotem do Moskwy. Za to to posiedzenie rządowe, o którym pan mówi, z panem Skubiszewskim, żeby państwo mieli jasność, zakończyło się decyzją rządu, uchwałą rządu, jednoznacznie odrzucającego możliwość przekazania dawnych baz rosyjskich specjalnym służbom rosyjskim. Jednoznaczne, było to jednoznaczne stanowisko i ono ostatecznie zablokowało tę decyzję pana Wałęsy.
To prawda, ale z tego, co pamiętam, to Lech Wałęsa poleciał do Moskwy z myślą o tym, żeby podpisać to wszystko
nawet,
i dopiero...
Nie tylko z myślą, nawet kazał swojemu rzecznikowi prasowemu na konferencji prasowej stwierdzić, że rząd zrezygnował z zastrzeżeń jakichkolwiek wobec planu Lecha Wałęsy. Po prostu okłamano opinię publiczną co do stanowiska rządu i dlatego wysłaliśmy wieczorem informację do Lecha Wałęsy, że stanowisko rządu jest jednoznacznie przeciwnie. W związku z tym Lech Wałęsa musiał zrezygnować ze swojego planu, ale rezygnując ze swojego planu oświadczył, że właśnie dlatego obali rząd Jana Olszewskiego, stworzył strukturę wraz z SLD, sojusz z SLD, z Unią Demokratyczną, z PSL-em i rzeczywiście obalił rząd, ale przedtem udało się rozpocząć lustrację, która pokazała, jak szeroki jest i w SLD, i w innych partiach opozycyjnych agentura rosyjska.
Dużo jeszcze pytań byłoby do pana ministra Antoniego Macierewicza, ale już dziękuję za rozmowę. Głos oddaję Jakubowi, który...
Ja dziękuję bardzo, ale jeżeli można, jedna uwaga do tej znakomitej relacji, którą otrzymaliśmy przed chwilą co do prasy niemieckiej. Proszę państwa, no, musimy mieć świadomość, prasa niemiecka opiera się na kłamliwej opinii na temat tej ustawy dotyczącej komisji, która została przywołana. Ta komisja, powtórzmy raz jeszcze, w żaden sposób nie odnosi się do wyborów i do problemu demokracji w Polsce. Odnosi się do czego innego. Odnosi się do zagrożenia przez agenturę rosyjską. W związku z tym ta propaganda niemiecka w istocie jest propagandą wspierającą Rosję. Teraz, gdy Rosja prowadzi imperialną wojnę przeciwko Ukrainie, zagraża całej Europie, niemiecka prasa wspiera agenturę rosyjską. I to jest dopiero zagrożenie, jakie organizuje pan Donald Tusk.
I ten cytat będzie w następnych wiadomościach, a teraz Jakub Duszek.